Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że uda nam się również naświetlić ich sytuację prawną. Do udziału w audycji zaprosiłam panią Małgorzatę Brówkę, prezeskę Stowarzyszenia Dlaczego Nie. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie i witam słuchaczy.
Jest z nami również pani Agnieszka, mama syna z niepełnosprawnością. Witam pani Agnieszko.
Dzień dobry.
Cieszę się, że znaleźliśmy czas i miejsce na spotkanie, bo akurat szczęśliwie od jakiegoś czasu Stowarzyszenie Dlaczego Nie wynajmuje mieszkanie w kamienicy w Sulechowie i z tego powodu troszeczkę ulgi czujecie, bo jest to miejsce, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami, czy dorosłe już osoby z niepełnosprawnościami mogą być pod waszą opieką, a w tym czasie rodzice odpoczywają lub załatwiają swoje sprawy.
Ale również też rodzice pracują. Tak, nasze mieszkanie, które wynajmujemy w Sulechowie, jest mieszkaniem chronionym, wspomaganym, spełnia praktycznie wszystkie normy. Na dzień dzisiejszy opieką objętych jest 5 osób dorosłych, które ukończyły już naukę w szkole. Są to osoby niesamodzielne, zupełnie niesamodzielne, które praktycznie nie zostaną przyjęte na żadne formy terapii, czyli warsztaty terapii zajęciowej czy środowiskowe domy samopomocy są dla nich zamknięte z powodu ich całkowitej niesamodzielności.
Tutaj wtrącę panie Małgorzato właśnie, bo kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnością, to jest bardzo pojemne określenie i tych niepełnosprawności może być bardzo wiele. Te, o których pani mówi, niejako wykluczają osoby z życia samodzielnego.
Tak, oczywiście są to zupełnie niesamodzielne osoby, które oprócz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym i często głębokim, mają dodatkowe różne problemy, autyzm, sprzężenia, problemy natury fizycznej.
Jak zmienia się sytuacja państwa podopiecznych, kiedy kończą 24 rok życia?
Sytuacja zmienia się diametralnie. Właściwie można to przyrównać do kroczenia do przepaści i ta przepaść po prostu w tym momencie w wieku 24 lat otwiera się przed nimi i właściwie tam już nie ma nic. Jest to gigantyczny problem, ponieważ matki czynne zawodowo czy opiekujące się swoim niepełnosprawnym dzieckiem zostają w tym momencie pozostawione całkowicie sobie. Właściwie myślę, że pani Agnieszka będzie miała więcej do powiedzenia, bo ja mówię tutaj w tym momencie o dorosłych, ale pozostawienie samych sobie matek osób niepełnosprawnych, szczególnie z intelektualną niepełnosprawnością, to jest gigantyczny problem, o którym właściwie powinniśmy cały czas mówić, bo jest źle.
Pani Agnieszko, to może rzeczywiście pani nam opowie, jak wygląda ten proces przyjmowania informacji, że jest dziecko z niepełnosprawnością, czy dziecko ma niepełnosprawność, jak to się odbywa, w jaki sposób przekazywane są takie informacje, kiedy się rodzice orientują?
W naszym przypadku było to tak, że Kacper się urodził i na początku dano nam plik skierowań, nie powiedziawszy nic, no i trzeba było sobie radzić samemu, tak? W każdej sytuacji, szukać lekarzy specjalistów, dochodzić, jaka to jest niepełnosprawność, bo tak naprawdę nikt nam na początku nic nie chciał powiedzieć.
Ale to jakoś było widać, że z Kacprem jest coś nie tak?
To znaczy, Kacper urodził się jako wcześniak i tak naprawdę wiele cech wskazujących na to, że będzie niepełnosprawny, nie miał. Dopiero wyszło to jakby w kolejnych miesiącach jego życia, po długich podróżach po Polsce, w szukaniu specjalistów, w robieniu badań, ale tak naprawdę nikt nas na to, ani z lekarzy, nie nakierował. Gdzie możemy się udać, żeby uzyskać jakiekolwiek diagnozy, to jest szukanie po internecie, to jest szukanie informacji wśród innych rodziców, na grupach społecznościowych, na portalach i tak dalej, i tak dalej. Nie ma w szpitalu psychologa, który by poprowadził rodziców, tak, bo jednak to jest szok, spodziewamy się urodzić zdrowe dziecko, to dziecko rodzi się niepełnosprawne i jest to przekazywane w taki zimny sposób przez lekarza, tak? Dziecko będzie niepełnosprawne, będzie leżało, będzie rośliną i tak naprawdę borykamy się dalej z tym sami.
Prawdopodobnie się tak dzieje, że prędzej czy później rodzice trafiają na jakąś grupę wsparcia, tak jak było w przypadku stowarzyszenia Dlaczego Nie?
Tak, dokładnie tak było też, bo stowarzyszenie Dlaczego Nie działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, gdzie posłałam swoje dziecko, ale jakby ta szkoła czy przedszkole na początku okazało się być za mało dla nas. Z Kacprem nie mogłam na przykład załatwić pewnych spraw, bo nie jestem go w stanie wszędzie zabrać ze względu na jego intelektualne opóźnienie, tak czy jego niepełnosprawność intelektualną. Nie nadaje się do tego, żeby gdzieś z nim wyjść między ludzi, żeby gdzieś pojechać, żeby załatwić sprawy w urzędzie. Nawet dłuższe czekanie u lekarza to jest po prostu dramat, bo on tam nie wysiedzi, on krzyczy, bije, nie wie jak się zachować, tak obce miejsca są dla niego, tak jakby no, nie jest w stanie tam wejść i zaaklimatyzować się w tym momencie. Tak? I zaczęliśmy Kacpra przeprowadzać do stowarzyszenia na opiekę wytchnieniową, gdzie pod okiem fachowców, że tak powiem, pań, które pracują w wolontariacie, ale też pań z ośrodka, mogę to dziecko zostawić i spokojnie no, załatwić swoje chociażby najprostsze sprawy, tak zakupy, lekarza. Mogę zostawić na noc Kacpra w razie wyjazdu nagłego, czy na przykład pobytu w szpitalu. Jest to bardzo ważne, bo nie da się z takim dzieckiem funkcjonować normalnie w społeczeństwie.
Wyobrażam sobie, czy Państwo słuchający nas też mogą sobie wyobrazić, że w takim specjalistycznym ośrodku z dziećmi, młodzieżą pracują specjaliści, oligofrenopedagodzy, psycholodzy, terapeuci, po prostu sztab ludzi, którzy profesjonalnie potrafią zająć czas i wpłynąć na uzyskanie pewnych umiejętności. W domu z całym szacunkiem tego nie osiągniemy, nawet jeśli byśmy byli najcudowniejszymi rodzicami.
Tak, to prawda, nie oceniam nigdy rodzica, ponieważ sama nigdy w takiej sytuacji się nie znalazłam, więc trudno mi powiedzieć, jak powinno być. Znaczy, ja wiem, jak powinno być. Rodzic zawsze powinien z nami współpracować. Nie zawsze to się udaje i nie jest to ani wina rodzica. Przede wszystkim to nie jest wina rodzica, ponieważ matka, każda kocha swoje dziecko. Więc logiczne jest, że one wyprzedzają jak gdyby to, czego dziecko chce. Czyli jeżeli nawet dziecko nie komunikuje się, to matka i tak wie, że ono właśnie w tym momencie chce tego, a nie innej rzeczy. My natomiast, no mówię szczególnie w ramach zajęć w internacie, bo może to warto też podkreślić, ponieważ zeszłam z toku rozmowy, ale chciałabym powiedzieć, że w sumie 30 lat pracuję w internacie i wiem, że to jest jedno z miejsc, które po prostu wyciągnie z dziecka z niepełnosprawnością intelektualną właściwie wszystkie jego możliwości. Ono musi się z nami skomunikować, ono musi samodzielnie ubrać buty i tak dalej, no wiadomo, na miarę swoich możliwości w domu. Sama bym chyba robiła inaczej, bo trzeba ugotować obiad, trzeba wyprać, a przede wszystkim trzeba się zająć pozostałymi domownikami. I właściwie moment, kiedy zamknięto szkoły, zamknięto w pierwszym etapie również nasze placówki, no był po prostu momentem koszmarnym dla rodziców. Moje rozmowy z mamami po prostu przyprawiają czasami mnie o dreszcz, bo nie każda matka była w stanie udźwignąć pobyt dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domu plus zaliczenie nauczania zdalnego z 7-8-latkiem. Także to naprawdę tragedie zaczynały powstawać, ponieważ mamy miały zarzuty, że dziecko to tak zwane normalne, chociaż nigdy nie wiem, co to jest normalność, nie realizuje obowiązku szkolnego, a matka nie jest w stanie po prostu ogarnąć krzyczącego, wrzeszczącego dziecka i zdalne nauczanie swojego drugiego dziecka. Także dom jest miejscem, w którym ono ma być bezpieczne, które ono ma się czuć bezpieczne, a terapie, wszystkie terapie, które powinny, to też właśnie podkreślę, powinny być prawnie zorganizowane dla takich dzieci, no niestety nie zawsze są realizowane. Mówię tutaj właśnie szacunek ogromny dla pani Agnieszki, która po prostu przechodzi wszystkie możliwe instancje i gehennę w tym, żeby walczyć o rehabilitację swojego dziecka.
Pani Agnieszko, proszę opowiedzieć, jak to się odbywa? Jaka jest pomoc ze strony państwa, instytucji do tego przeznaczonych, jeśli chodzi o wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym?
To może ja na początku powiem, że ta pomoc ogranicza się do pisania ustaw na papierze, a tak naprawdę nie działa. Nie działa w Polsce ustawa za życiem, nie działają w Polsce specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie działa służba zdrowia tak, jak powinna zadziałać w przypadku naszych dzieci. No i to są takie ograniczenia. Tak na co dzień z nimi się oczywiście borykamy, bo to, co jest przypisane jakby ustawą, że tak powiem w cudzysłowie, że nam się należy, musimy sobie wywalczyć to w sądzie. I nie zawsze te wyroki sądowe też są na naszą korzyść. Więc ja jestem rodzicem dziecka, nie jestem terapeutą. I skoro państwo zapewnia gdzieś nam ustawami terapię, to chcielibyśmy tą terapię mieć bez chodzenia po sądach, bez proszenia instytucji typu ośrodek pomocy społecznej, gdzie poniżamy się tak naprawdę, żebrając o każdą godzinę rehabilitacji, tak żeby nam przyznano. Także ustawy w Polsce nie działają. Wiem to z własnego doświadczenia.
Wyobrażam sobie, że w rękach rodziców w dużej mierze też spoczywa ta część rehabilitacyjna.
Tak, to prawda. Chociaż było tak na początku, że byłam dla niego wszystkim, tak, ale sobie w pewnym momencie zdałam sprawę, że ja nie mogę być dla niego logopedą, nie mogę być fizjoterapeutą, nie mogę być panią od basenu, która go uczy pływać, lekarzem, nie wiem, psychologiem, pedagogiem. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe z tego względu, że nie tylko tak jest w moim przypadku, ale w większości przypadków rodzin są też inne dzieci, którymi trzeba się zająć. Nie można tego dziecka mieć dla siebie na wyłączność, chociaż on tak naprawdę ma tą mamę dla siebie na wyłączność. Nie jestem w tej chwili ani pedagogiem dla niego, ani psychologiem, nie jestem terapeutą, jestem mamą. I moje oczekiwania do państwa są takie, żeby nie pisać tylko tego na papierze, ale żeby te ustawy w końcu weszły w życie, tak, żeby zadziałały.
Jak pani sądzi, w czym tkwi największy problem, jeśli chodzi o tą drogę od ustawy do jej realizacji?
Mi się wydaje, że jest jakaś niechęć wśród urzędników, bo generalnie są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wykonują je różne instytucje. I gdzieś na jakimś szczeblu zawsze jest blokada, że albo się nie występuje o taką ilość terapii, albo chodzi o pieniądze. Ciężko powiedzieć. Na naszym etapie to wygląda tak, że niby jest chęć pomocy, ale przychodzi co do czego, po składaniu wniosków i tak dalej, okazuje się, że, no, że ta pomoc jest skrajnie ograniczona albo jest niedostępna dla zwykłego człowieka.
Chyba musi być jakieś uzasadnienie odmowy wsparcia.
Tak, uzasadnienia są różne, albo opierają się na wydaniu jakichś dodatkowych rozporządzeń, które blokują główną ustawę, albo brak pieniędzy, albo ostatnio też miałam taki przypadek, że urząd odmówił nam z tego względu, że lekarz wypisał za dużą ilość godzin i jakby z automatu sam te godziny obciął. Jest to oczywiście nieprawnie, ale niestety tak wygląda sytuacja.
Pani Małgorzato, no jak sobie państwo radzą właśnie z takimi historiami? Bo na pewno rodzice przychodzą, pytają się, co mają zrobić, co mogą zrobić, co państwo jako instytucja opiekuńcza może zrobić. Rozumiem to wyschnienie, że to jest niełatwy temat.
To nie jest niełatwy temat, to jest bardzo trudny temat i kiedy już przychodzi taki moment, że żadna instytucja już... Wszyscy mnie zrozumieli, jeżeli chodzę od instytucji do instytucji i proszę o wsparcie i wszyscy mnie rozumieją, wszyscy mają ogromne serca i punkt honoru i w ogóle wszystkie inne rzeczy i nagle, podobnie jak pani Agnieszka, nagle jest wszystko już świetnie, już będziemy budować dom, już wszystko będzie ogarnięte i nagle się robi jakiś boom. I w tym momencie któryś urzędnik po prostu stwierdził, że nie, bo nie. Nie ma konkretnej odpowiedzi dlaczego i tak dalej, skoro można wystąpić o środki. I szczerze powiem, że borykamy się z gigantycznymi problemami. Mówię, no, na dzień dzisiejszy czekamy na opiekę wytchnieniową, więc być może troszeczkę nas to wesprze. Ale ja już mam dni, kiedy dochodzę do ściany i czuję, że już jej nie przebiję. I w tym momencie rozmawiam na przykład z mamą podopiecznego naszego, która mówi, że pani Magdo, jak was zabraknie, to my stracimy poczucie bezpieczeństwa. No i dlatego westchnęłam, ponieważ no, patrząc w ich w oczy, wiem, że to jest perspektywa, mówię, Kacper, syn pani Agnieszki jest dopiero 12-letnim chłopcem i aż 12-letnim chłopcem. I ta kobieta już wie, że przecież za 12 lat skończy się świat dla niej i właściwie wspieramy się nawzajem, żebyśmy mogły coś stworzyć, ale jest po prostu to strasznie. Tym bardziej, że w ustawie Za życiem, gdzie właśnie to wsparcie właśnie typu mieszkania wspomagane, wspierane i tak dalej, czy budowy centrów opiekuńczo-mieszkalnych, było to zadanie jednostek samorządu terytorialnego. My jako stowarzyszenie nie możemy występować o te środki, więc właściwie jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę urzędników, którzy po prostu nie zawsze chcą się zająć tym tematem. Ważne jest jeszcze to, w sumie ostatni live, który mieliśmy dla charytatywnych i tam bardzo mi utkwiło słowa pracownicy Domu Kultury pani Doroty, która powiedziała, oni nigdy nie wyjdą na ulicę i nigdy nie będą walczyć o swoje prawa, a kiedy znikną, staną się niewidzialni, też o nich nikt nie powie w telewizji.
Swego czasu mówiliśmy na antenie Radia Zachód o planach budowy domu na skraju tęczy. To było chyba 2 lata temu. Czy mogę zapytać, jak postępują prace? Bo trochę optymizmu było jednak.
Oj, optymizm był. Ja już po prostu widziałam stojący dom, widziałam, jak będziemy pracować i w ogóle to już stało. Szczerze powiem, że no właśnie, ta niechęć urzędnicza, te błędy urzędnicze powodują, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli w wynajętej kamienicy, gdzie nie możemy przyjąć więcej podopiecznych niż piątkę, ewentualnie jeszcze te dzieciaki na opiekę wytchnieniową, ale to już rotacyjnie. Entuzjazm był, no i podcięto nam po raz kolejny skrzydła. My wiemy, jak to robić, wiemy gdzie, ale nie mamy za co. No niestety nie z naszej winy plany budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego gdzieś utknęły znowu w urzędniczej machinie. Też nam odpisano właściwie nie, bo nie, nie argumentując tego w żaden sposób. Jedyne no, było zdanie, że na dzień dzisiejszy jednostka samorządu terytorialnego nie wystąpi o środki, które były po prostu na wyciągnięcie ręki. Najbardziej przerażające jest to, że w tym momencie odstąpiono już od budowy centrów opiekuńczo-mieszkalnych, także to już projekt rządowy przestaje istnieć. Stwierdzono bowiem, że centra opiekuńczo-mieszkalne nie spełniły swojej roli. Uważam, że to jest nieprawda. Nie wiem, jak były prowadzone te centra opiekuńczo-mieszkalne, które już zostały wybudowane, czy spełniały tylko rolę DPS-u, czy funkcjonowały dobrze, ale ja wiem, jak my powinniśmy to robić i my to wiemy. My wiemy, jak to powinniśmy robić i szkoda, że zaniechano tego tematu. Czy uda nam się w tej chwili dostać pomoc od jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie mieszkania wspieranego? No to się okaże, ale to mówię, z panią Agnieszką jesteśmy zgodne co do jednego. Ustawa sobie, a życie sobie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszej rozmowy, której tematem jest opieka nad dorosłymi osobami z różnymi niepełnosprawnościami. W rozmowie biorą udział pani Agnieszka, mama dziecka z niepełnosprawnościami i Małgorzata Brówka, prezeska Stowarzyszenia Dlaczego Nie, do których kieruję kolejne pytanie. Czy rodzice w jakiś sposób się organizują w tej trosce i walce, no takiego użyję militarnego określenia, o los swoich dzieci?
Ciężko jest się zorganizować, mając taki tryb życia przy naszych dzieciach, ale tak, organizujemy się. Ostatnio nawet od rodziców posłaliśmy pismo do burmistrza Sulechowa o przydzielenie lokalu lub wydzierżawienie na preferencyjnych warunkach. Takiego lokalu, który byłby zastępstwem tego wynajmowanego. Na chwilę obecną odpowiedzi jeszcze nie mamy. Liczymy, że jakaś odpowiedź będzie, jakiś odzew będzie, ale spieramy się, dzwoniąc do siebie, dyskutując o różnych takich sytuacjach, które nam się przytrafiają w życiu. Pomagamy sobie w załatwianiu różnych spraw, bo gro rodziców też nawet nie wie tak naprawdę, gdzie i do kogo mogą się udać po poradę, z jakich rehabilitacji skorzystać, jakie im przysługują przywileje z tytułu niepełnosprawności ich dziecka. No jest to ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że jednak coś tam możemy zrobić dla tej lepszej sytuacji naszych dzieci wspólnie. Są to rzadkie spotkania ze względu, tak jak powiedziałam, na to, że no jesteśmy jakby ograniczeni czasowo, ale są. Podejmujemy takie próby rozmów, próby gdzieś tam pukania do różnych instytucji z prośbą o pomoc. No i tak to mniej więcej wygląda.
Stowarzyszenie pozarządowe jest jednostką, która opiera się na działalności wolontariackiej, utrzymuje się ze składek i z dobrego serca tych, którzy chcą pomagać. Teraz mamy szansę na to, żeby wesprzeć wybrane organizacje pozarządowe 1% ze swojego podatku. Zapytam teraz pani Małgorzato, dlaczego warto ten procent wam przekazać?
Bo przede wszystkim wiemy, jakie są potrzeby i całą naszą działalność kierujemy przede wszystkim tylko i wyłącznie do naszych podopiecznych, bo wiemy, że oprócz dzieciaków i podopiecznych potrzebują naszego wsparcia również rodziny tych dzieciaków, bo potrzeba jest gigantyczna, bo niepełnosprawnych intelektualnie jest bardzo dużo, bardzo. Osób, które zamknięte w domach są niewidoczne dla nas wszystkich. Smutne to jest, że ciągle musimy prosić społeczeństwo o to, żeby nas wsparło, żeby nam pomogło, ale po prostu warto dać nadzieję innym ludziom, że będzie lepiej. Ja jeszcze zapomniałam o bardzo ważnej sprawie. Jest też kwestia osób niepełnosprawnych intelektualnie, które znajdują się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tutaj również problem, właśnie mówiąc o prawnych możliwościach osób niepełnosprawnych intelektualnie, jest tam też gigantyczny problem, ponieważ placówki opiekuńcze czy domy dziecka, no z reguły mają dzieciaki do 18 roku życia, potem jest tak zwane usamodzielnienie. No u nas akurat też właśnie w szkole jest kilkoro dzieci, które są w placówce i w tym momencie tak zwane usamodzielnienie również obejmie ich. Dla mnie jest to po prostu rzecz nie do przyjęcia, ponieważ to usamodzielnienie skończy się tym, że wylądują, brzydko mówiąc, bo już inaczej nie będę tego nazywać, w najbliższym DPS-ie, czyli tam, gdzie będzie miejsce równie dobrze w drugim końcu świata, czyli następne ucięcie tym dzieciakom gruntu pod nogami. Także warto pomyśleć o tym, że bez wsparcia ludzi nie damy po prostu rady.
Wyobrażam sobie, Pani Małgorzato, że czas pandemii bardzo utrudnił Wam pracę z podopiecznymi.
Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jesteśmy dumni, że nasze dzieciaki w reżimie sanitarnym świetnie funkcjonują, więc daliśmy radę bez jakichś ekscesów i mam nadzieję, że tak zostanie. Ale pandemia nam też przeszkodziła w zbieraniu środków. My paramy się rękodziełem i z tego też utrzymujemy w pewnym sensie nasze działania. Wszelkie kiermasze i jakieś tam inne rzeczy organizowaliśmy, to pikniki, zawsze to było jakieś tam źródło dochodu. W tej momencie nie mamy, więc przenieśliśmy się do internetu. Mamy grupę założoną na Facebooku Niewidzialni, na której staramy się licytować, co się da, kto nam da i co same wytworzymy.
A co by mogło Pani Agnieszko zmienić na lepsze Waszą sytuację, sytuację Waszych dzieci? Jakby chciała Pani, żeby było?
Ja bym przede wszystkim chciała, żeby powstały naprawdę programy rządowe, które wezmą pod uwagę los dzieci czy dorosłych, już dorosłych dzieci, my ich zawsze będziemy dziećmi nazywać, i żeby zaczęto naprawdę o nich myśleć i cokolwiek dla nich robić, tak, bo gdzieś jest to grupa wykluczona społecznie, nie ma dla nich tak naprawdę miejsca, w których moglibyśmy ich umieścić. Życzyłabym sobie, żeby powstały właśnie takie domy, centra, jakkolwiek to nazwać, ale żeby coś takiego w końcu od państwa zaczęło funkcjonować. Bo jest to bardzo potrzebne, tym bardziej, że my rodzice tak naprawdę chcemy, to jest brzydkie określenie, nie na miejscu, ale my tak myślimy, że chcemy, żeby nasze dzieci umarły przed nami. Bo się boimy, co z nimi tak naprawdę po naszej śmierci będzie. Kto je weźmie, dokąd pójdą, jak spędzą resztę swojego życia. I to jest chyba taka najważniejsza myśl, żeby powstały domy, w których te nasze dzieciaki dożyją swojej starości.
Chciałabym spojrzeć jeszcze, mówię, na problem z pozycji osoby, która nie ma dziecka niepełnosprawnego, ale która wie, jak pomóc i chce to zrobić przede wszystkim. W naszej świadomości społecznej funkcjonuje też coś takiego, że no przecież ona ma fajnie, przecież siedzi w domu, ma pieniądze jakieś tam, które są śmiesznymi pieniędzmi i właściwie czego jej trzeba, ale pełnienie...
Przepraszam Pani Małgorzato, ma Pani tutaj na myśli to częste takie spojrzenie na rodziny z osobami z niepełnosprawnością, że wykazują pewną postawę roszczeniową.
Tak, to jest stygmatyzujące spojrzenie, ale to jest prawdziwe spojrzenie. To jest prawdziwe spojrzenie, bo czego ona znowu chce? Znowu chce jakiejś rehabilitacji, znowu chce jakiejś hipoterapii, no dałaby sobie spokój. Czyli to jest ta jedna stereotypia i to stygmatyzowanie i drugie jest jeszcze jedno. No przecież właściwie mają rodziny, czyli siostra, brat i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jest to rzecz nie do pojęcia, nie do przyjęcia zupełnie, żeby można było jako matka, nie wiem, no na pewno wiele rodzin przerabia to i jakieś tam rozmowy się toczą, ale właściwie to placówka specjalistyczna jest dla dorosłego niepełnosprawnego intelektualnie, nie brat czy siostra, który też potrzebuje założyć rodzinę, żyć, a mam wrażenie, może mówię, to jest tylko moje wrażenie osoby z zewnątrz, ale dzieciaki, które są tak zwane normalne, rodzeństwo dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, i tak całe życie wzrasta w poczuciu, że jednak zawsze najważniejszy jest ten niepełnosprawny, więc obciążanie ich jeszcze do tego opieką nad dorosłym bratem czy siostrą jest po prostu według mnie okrutne.
Wniosek może być taki, z tego co Panie mówią, że oczekujemy od Państwa mądrych rozwiązań.
My jesteśmy tak naprawdę matkami roszczeniowymi, jesteśmy matkami, które walczą, które wiedzą, co im się należy. W sensie tym, że nie chodzimy po instytucjach, nie prosimy o pieniądze, tylko prosimy o całkiem coś innego. Prosimy o to, żeby ktoś nam to dziecko był w stanie rehabilitować, żeby ta rehabilitacja nam była przyznana. Często do tego dopłacamy niemałe pieniądze. Chodzimy po to, żeby załatwić wszelkie sprawy związane z dzieckiem.
Każda mama, każdy tato.
Dokładnie.
Dbacie o swoje dzieci.
Dlatego też jesteśmy nazywani rodzicami roszczeniowymi. I tak naprawdę też jest. Jesteśmy też nazywani żebrakami, tak, bo zbieramy 1%, bo zbieramy zakrętki dla swojego dziecka, żeby wspomóc się finansowo. I tak naprawdę tak nas społeczeństwo postrzega. Nie powiem, że jesteśmy rodzinami patologicznymi, bo to się zdarza też i w normalnych rodzinach, i w rodzinie, gdzie mają osoby dzieci niepełnosprawne, bo jesteśmy normalnymi rodzicami. Tylko, że nasze dzieci mają tak wielkie potrzeby i finansowe, i nie wiem, bycia w społeczeństwie, bycia postrzeganym normalnie, zaakceptowanym.
Jak panie mówią o tej normalności, nienormalności, to jaka jest definicja, pani Małgorzato? Dzieci, którymi się państwo opiekują, żyją w świecie, który dla nich jest normalny, więc taki dysonans tutaj następuje.
Troszeczkę tak. Dla nich właśnie świat jest normalny, więc czasami stwierdzam, że jak patrzą na mnie, to może się zastanawiają, że to ja jestem nienormalna, dlatego zawsze mówię, kto dał definicję normalności i czym jest ta normalność. Dla mnie normalność jest po prostu normalnym, zwykłym społeczeństwem, społeczeństwo, w którym się nie wyklucza, w którym się nie wytyka palcami, w którym się nie odwraca, w którym wystarczy czasami zapukać do sąsiadki i powiedzieć, może wezmę ci na spacer dziecko, żebyś odpoczęła. Bo tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o to wytchnienie. Gdyby ktoś spojrzał tak naprawdę głęboko w oczy tych mam, zobaczy oprócz miłości wielki też smutek, wielki problem, który cały czas od chwili właściwie narodzenia takiej matce towarzyszy.
To będzie puenta, pani Małgorzata, dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Małgorzata Brówka, prezeska stowarzyszenia Dlaczego Nie, i pani Agnieszka, mama Kacpra, były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zachęcam bardzo państwa do zajrzenia na stronę internetową stowarzyszenia Dlaczego Nie i wzięcia udziału w charytatywnych licytacjach. Natomiast 5 grudnia zapraszam wszystkie biegaczki i wszystkich biegaczy do Kalska na charytatywny bieg mikołajkowy. Wszystkie pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność stowarzyszenia Dlaczego Nie. Pozostało nam jeszcze kilkanaście minut audycji, dlatego też za chwilę przedstawię państwu kolejnego gościa. Ta część rozmowy będzie adresowana do przyszłych studentek i studentów. Pani Karolina Ochniowska, koordynatorka do spraw studentów polskich i marketingu na Międzynarodowym Uniwersytecie Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Cieszę się bardzo, że znalazła pani czas i ochotę na spotkanie, które ma zachęcić potencjalnych przyszłych studentów do podjęcia nauki właśnie na Uniwersytecie Wiadrina. Wyobrażam sobie, że mieszkańcy, młodzi mieszkańcy ziemi lubuskiej i nie tylko, mają już jako taką wiedzę o tym, że uniwersytet istnieje od pewnego czasu. Natomiast tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, myślę, że warto pani Karolino przypomnieć krótką historię Uniwersytetu Wiadrina.
Uniwersytet Wiadrina został powołany do życia w 1991 roku i obecnie zalicza się do najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Niemczech. Studiuje u nas około 6,5 tysiąca studentów i studentek z ponad 80 krajów z całego świata. Wiadrina położona jest na polsko-niemieckiej granicy i to położenie w sercu Europy sprawia, że stawiamy na rozwój kompetencji międzykulturowych, interdyscyplinarność badań i naukę języków obcych. Współpracujemy również z ponad 200 uczelniami partnerskimi na całym świecie i oferujemy szeroki wybór programów wymiany, także obowiązkowe semestry zagraniczne można spędzić w Europie, ale można również udać się do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Rosji czy Australii. Nasz uniwersytet współpracuje również bardzo blisko z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Słubicach znajduje się Collegium Polonicum, jest to wspólna placówka badawcza obu uniwersytetów i efektem tej współpracy są wspólne kierunki studiów, takie jak polsko-niemieckie studia prawnicze czy germanistyka międzykulturowa. Po ich ukończeniu absolwenci uzyskają polskie i niemieckie dyplomy ukończenia studiów, a to otwiera drogę do kariery zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i w całej Europie.
Myślę, że to brzmi bardzo interesująco. Po pierwsze, ze względu na to, że można w czasie kilkuletnich studiów poznać młodych ludzi, rówieśników swoich niemalże z całego świata. I we współczesnym świecie takie multi-culti studia są po prostu ciekawe.
Oczywiście, nasi studenci pochodzą z całego świata, od Finlandii przez Koreę Południową, po Cypr. Stanowią oni niemal 1/4 wszystkich naszych studentów, także ten międzynarodowy charakter jest tutaj obecny na co dzień.
Szykuje się Polski Dzień Informacyjny na Uniwersytecie w Jadrina. Właśnie skupimy się na informacjach związanych z tym wydarzeniem. No z powodu pandemii odbędzie się to zdarzenie online. Pani Karolino, proszę o szczegóły. Jak mamy się do tego przygotować i do kogo jest adresowany?
Impreza odbędzie się online 11 grudnia i zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na naszej uczelni. Zachęcamy do udziału zarówno uczniów, jak i ich rodziców i nauczycieli. O 9:30 zapraszamy na część ogólną w języku polskim, w czasie której opowiemy uczestnikom wszystko o naszej uczelni, oferowanych kierunkach studiów czy procesie rekrutacji, będzie również możliwość zadawania pytań. O godzinie 10 natomiast rozpoczną się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli poczuć się już jak studenci naszego uniwersytetu i zmierzyć się z pierwszymi wybranymi zagadnieniami na danym kierunku studiów, a w efekcie przekonać się, czy dany kierunek studiów do nich przemawia. W tym roku zapraszamy na warsztaty zarówno w języku niemieckim, jak i języku angielskim. Do wyboru są zajęcia niemieckojęzyczne na kierunkach polsko-niemieckie studia prawnicze oraz germanistyka międzykulturowa, a także warsztaty w języku angielskim na kierunkach Cultural and Social Studies oraz International Business Administration. Zajęcia będą prowadzone przez naszą kadrę dydaktyczną, więc jest to doskonała okazja do nawiązania pierwszych kontaktów.
Pani Karolino, no domyślam się, że żeby podjąć studia na Uniwersytecie w Jadrina, trzeba mieć dobrą znajomość niemieckiego i angielskiego. Czy to jest warunek?
Zgadza się. Oferujemy kierunki w języku niemieckim, ale także dla osób, które być może nie miały jeszcze okazji nauki języka niemieckiego, są programy studiów w języku angielskim.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby student został przyjęty? Jakie kryteria zostały postawione przed studentami i studentkami potencjalnymi?
Głównym warunkiem jest znajomość języka obcego udokumentowana odpowiednim certyfikatem oraz zdanie matury.
Czy jest jakiś taki rok zerowy na przykład, w którym możemy podszkolić się w języku angielskim albo niemieckim? Bo jeszcze nie spełniamy takich warunków, żeby podjąć studia.
Oczywiście, oferujemy programy, które przygotowują nas do studiów na naszej uczelni. Można wziąć na przykład udział w rocznym programie, który opiera się na intensywnym przygotowaniu językowym. Ten program kończy się odpowiednim egzaminem i wtedy mamy już otwartą drogę do studiowania na naszej uczelni.
A jakie są typy studiów? Bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy.
Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Są to studia na trzech wydziałach: Wydziale Prawa, Ekonomii i Kulturoznawstwa.
Czy jeżeli ukończymy studia na tych trzech wydziałach, to pracę możemy podjąć tylko w Niemczech? Czy na całym świecie?
Powiedziałabym, że możemy podjąć pracę w całej Europie i na całym świecie, ponieważ uzyskujemy dyplom niemiecki. W przypadku wspólnych kierunków studiów, między innymi z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, otrzymujemy także dyplom polski, a w ramach współpracy z różnymi uczelniami partnerskimi na całym świecie możemy również uzyskać dyplom podwójny, na przykład w Niemczech i we Francji.
I co dodaje temu absolwentowi?
No jest to droga do międzynarodowej kariery, ponieważ taki dyplom potwierdza międzynarodowy charakter studiów i uzyskanie tak zwanych kompetencji miękkich, które w dzisiejszych czasach są niezwykle pożądane, a są to takie kompetencje jak znajomość języków obcych, zdolność komunikacji, autoprezentacji, kompetencje międzykulturowe. To wszystko jest na co dzień obecne na tak międzynarodowej uczelni jak nasza.
W jaki sposób mamy się zapisać na te warsztaty online?
Osoby, które są zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o zgłaszanie się do nas drogą mailową na adres ochniowska@ europamyślnik.uni.de. Informacje znajdują się także na naszym Facebooku.
No, warto też zajrzeć na stronę internetową Uniwersytetu Wiadrina. W trzech językach można tam przeczytać wiadomości. Jeżeli ktoś po raz pierwszy usłyszał informację, że taki uniwersytet jest niedaleko polsko-niemieckiej granicy, no, zachęcamy do tego, żeby się zainteresować. Może to będzie alternatywa, pani Karolino, dla tych poszukujących młodych ludzi.
Oczywiście. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do udziału w Polskim Dniu Informacyjnym na Uniwersytecie Europejskim Wiadlina we Frankfurcie nad Odrą. Spotkanie to jest niezobowiązujące, a daje szansę poznania uczelni, nawiązania pierwszych kontaktów, no i przede wszystkim skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat studiów w Niemczech z rzeczywistością. I mamy nadzieję, że już od nowego roku będziemy mogli przywitać tych uczestników w gronie naszych studentów.
I przypomnijmy, że rzecz odbędzie się 11 grudnia bieżącego roku, początek o godzinie 9:30. Bardzo serdecznie dziękuję. To była pani Karolina Ochniowska, koordynatorka do spraw studentów polskich i marketingu. Mam nadzieję, że jeszcze pani Karolino nieraz się spotkamy, żeby opowiedzieć o studiowaniu na tej międzynarodowej uczelni.
Ja również dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję państwu za dzisiejsze spotkanie. Kolejne w przyszłą środę o tej samej porze. Audycję zrealizował Hubert Pietroński. Bardzo dziękuję za współpracę. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.